poranek w toku, 7:47 i 30 sekund. W naszym studiu dr Janusz Kochanowski, prezes Fundacji i Konwersatorium, pisma Jus et Lex, bo to wszystko mieści się w tej nazwie, a także pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, co ma znaczenie dla tej rozmowy, bo od właśnie kwestii prawnych chciałbym zacząć. Przyznam szczerze, że trochę mi trudno sformułować pytanie, żeby ono nie zabrzmiało banalnie, ale w kontekście tej głośnej ostatnio sprawy pani prokurator spędzającej Sylwestra z gangsterami, domniemanymi, jak to się pisze, by prawa nie naruszyć, domniemanymi gangsterami, przeciwko którym prowadzi śledztwo, to właściwie nie, no sformułuję to tak, jak to jest możliwe w ogóle? Że coś takiego się dzieje w państwie, które jednak w środku Europy leży, a nie w środku Afryki, jak Kongo. Nie deprecjonując Konga zresztą za nadto.
Geograficznie leży w środku Europy, ale chyba przesuwa się z tego środka, jeśli przez chwilę było, troszeczkę dryfuje w innym kierunku, albo troszeczkę, to jest chyba już słowo niepotrzebne. Jak to jest możliwe? Ja czytałem opinię jej kolegów, którzy napisali, żeby ją wesprzeć, że ponieważ ona nie prowadzi akurat tych spraw, nie mogła wiedzieć, że osoby, z którymi się znajduje, są gangsterami. Zastanawiałem się przed chwilą nad tym, że to jest oczywiście nielogiczne, bo ona mogła nie wiedzieć, ale nie mogła wiedzieć, to jest już za dużo dobrej woli. Ale jak się myślałem o tym, że mogła nie wiedzieć, to doszedłem do wniosku, że coś chyba jest nie w porządku, bo jak można nie wiedzieć, że się jest przy stole z gangsterami? Otóż różnica między gangsterami tymi ulicznymi, gangsterami oficjalnymi, a normalnymi ludźmi się mi zadarła. Już się nie rozpoznaje gangsterów przy stole.
Ci panowie wyglądali po prostu jak doradcy społeczni jakiegoś posła albo ktoś tego rodzaju, osoby zaufania publicznego umarze, tak?
No nie ma różnicy między gangsterami, osobami zaufania publicznego, członkami władz państwowych i w tym momencie doszliśmy do jakiejś ściany. Dlatego, że trudno wymagać od prokurator, żeby wiedzę o tym, kto jest gangsterem, a nie gangsterem, czytała tylko z akt, czerpała tylko z akt sprawy, które ma w ręku i z listów gończych. No, kto jest gangsterem, to my powinniśmy wiedzieć. Chyba, że już nie wiemy.
To znaczy, albo że ta wiedza nie jest taka ważna.
Albo że nie jest ważna.
Jak powiedziałem, Jus et Lex to jest pismo, to jest cykl spotkań, gdzie się spotykają, gdzie piszą fachowcy z różnych dziedzin. Naprawdę jest to lista nazwisk imponujących, a jeśli ktoś nie zna nazwisk, to i same tytuły przed tymi nazwiskami są imponujące. Wszyscy ci ludzie spotykają się, piszą, dyskutują o tym, jak polskie państwo naprawić. I oczywiście ja mam nadzieję, że do takiej naprawy dojdzie i że ona się nie zacznie od rozbiórki, jak to zazwyczaj było w Polsce z naprawianiem naszego państwa. Tylko zastanawiam się nad tym, gdzie właściwie należy szukać tego sposobu naprawy, bo mnie jakoś zawsze skłaniam się, jakieś takie mam usposobienie, które skłania mnie ku myśleniu o systemie, o rozwiązaniach prawnych, o przepisach, ale czasem też trzeba przyjąć do wiadomości, wydaje mi się, stwierdzenia tych ludzi, którzy mówią, że przede wszystkim nastąpił jakiś straszny kryzys moralny w naszym kraju i nie istnieje etyka zawodowa, nie istnieje poczucie przyzwoitości wśród ludzi na szczytach władzy, ale też i wśród ludzi przeciętnych. Proszę mi powiedzieć, jak w tych dyskusjach, która z tych opcji jest bardziej brana pod uwagę? Czy mówi się bardziej o naprawie systemu, o przebudowie ustroju, czy bardziej o tym, że trzeba by zacząć od podstaw, od sfery ducha, przepraszam, że tak to sformułuję.
Jedno i drugie. To znaczy, to nie jest dobra odpowiedź, bo to ja uciekam bokiem, ale jedno i drugie. Bo bez podjęcia tego, co nazywamy rozpadem kapitału społecznego w Polsce, która to diagnoza jest dla wszystkich oczywista, a także bez podjęcia próby reformy państwa, która zaczyna się od jego struktur i od prawa, nie możemy nic zrobić. Zastanawialiśmy się i wszyscy się zastanawiamy, gdzie w tym łańcuchu, w którym poszczególne ogniwa są popsute, gdzie w tym łańcuchu należałoby zacząć tą reformę, gdy to będzie możliwe.
No o to bym właśnie chciał zapytać, tak. To usiłowałem się wyartykułować, formułując to bardzo długie pytanie.
Mnie się wydaje po pierwsze, że nie ma państwa poza prawem, to znaczy istota i struktura państwa jest prawna. Jeśli się działa poza prawem, to już jest grupa przestępcza, grupa trzymająca władzę. I nie ma społeczeństwa poza strukturami moralnymi. Jeśli siedziała poza tymi strukturami, to jest banda, to jest gang.
Panie doktorze, zawsze czuję jakąś taką bezradność, kiedy się zaczyna rozmowę na ten temat, bo żeby działać zgodnie z prawem, żeby to prawo ustanowić, to trzeba zostać wybranym do parlamentu i chyba od tego momentu trzeba by zacząć reformę. Od parlamentu, który zamiast produkować masowo prawne buble, zacznie jakieś sensowne prawo tworzyć. Ale jak sobie to wyobrazić w sytuacji, kiedy 15% elektoratu jest w stanie głosować na kompletnego menta tylko dlatego, że on ubliża publicznie ludziom, których sfrustrowane społeczeństwo nie lubi. Kilka procent jest w stanie głosować na coś, co ma w nazwie partia emerytów, chociaż jako żywo nic nigdy nie zrobiła dla żadnych emerytów, poza może swoim prezesem. I jeszcze inna, też duża część elektoratu kieruje się obietnicami typu mieszkania na wiosnę. I w tym momencie, nie mówię, że popieram, ale rozumiem na przykład swoich kolegów z partii, do której kiedyś należałem, którzy mówią, że powinien się znaleźć taki polski Pinochet, wprowadzić po prostu, jak to mówi w świętej pamięci Kisiel, wziąć zapyski, wprowadzić liberalizm. No ale też wiem, że w polskiej armii Pinochetów raczej niemal tylko są absolwenci studiów moskiewskich. Po prostu mam wrażenie, jakbyśmy się dyskutując o naprawie Polski od jakiejś ściany bez przerwy odbijali.
No gdybyśmy tokiem rozumowania, to powinniśmy się przenieść na Madagaskar, ale żaden z nas tego nie może zrobić, a w każdym razie nie może zrobić bez rezygnacji z poczucia odpowiedzialności za to, co jest tu i teraz. Od czegoś trzeba zacząć i trzeba liczyć na to, że coś ulegnie zmianie. No jednym z takich punktów węzłowych, o którym nie tylko my mówimy, ale wszyscy mówimy, jest możliwość czy konieczność przewietrzenia tego, co nazywamy klasą polityczną w Polsce. Pan już w tym pytaniu zawarł pewną odpowiedź, że jak można to zrobić, kiedy społeczeństwo ma taki gust. Otóż wydaje się, że w tym systemie wyborczym na przykład tego nie można zrobić. Stąd wnioski o tym, aby ten system wyborczy zmienić na przykład na większościowy i podnieść to ryzyko. Niektórzy mówią, to ja idę tokiem pana rozumowania. Niektórzy mówią, dopiero wtedy będziemy mieli kryminalizację klasy politycznej.
Bo no niektórzy mówią, że ci dżentelmeni, tacy gangsterzy, którzy wyglądają jak asystenci społeczni,
że dopiero wtedy wejdą.
To mogą sobie kupić w okręgu poparcie po prostu.
Tak, no ale...
Już nie będą asystentami posłów, tylko będą samymi posłami.
To wtedy będziemy musieli wyjść na ulicę. I pan, i ja. Dlatego, że już będzie, rzeczywiście dojdziemy do tej
już ścianie. Się widzę w tej roli.
No wie
ale
pan,
miejmy nadzieję, tak, że nie
to
dojdzie.
Jest tylko pewna logiczna presumpcja, prawda? Jeżeli nie tak, to tak. Natomiast jeśli my zastanawiamy się na tym konwersatorium, o którym pan wspomniał, o reformie państwa, to zastanawiamy się w kilku działach. Reformy ustroju systemu wyborczego, wymiaru sprawiedliwości, legislacji, gospodarki i systemu podatkowego. To wydają się być kluczowe rzeczy, które powinny rozstrzygnąć o innych. No, będę szukał jakiejś nutki optymizmu, bo przecież dalej w tym nurcie, o który pan narysował, już pójść nie możemy.
No, ja liczę na to, że jak tyle tęgi głów się spotyka dzięki firmie reprezentowanej tu przez pana, to one jednak do czegoś dochodzą poza takim jałowym narzekaniem, które ja tu uprawiam na antenie.
Wie pan, wszyscy z nas jesteśmy bardzo dobrzy w opisie tego, co widzimy. Znacznie gorzej jest nam formułować część postulatywną. Nie wiem, czy pan czytując artykuły w Rzeczypospolitej to zauważył. Część pierwsza jest znakomita. Kiedy przechodzimy do tego, a jak być powinno, czy co zrobić, zaczynamy się wikłać i zaczynamy mieć wątpliwości.
Nie, przyznam, że ja mam wrażenie nieco inne, że właściwie co zrobić, to wiadomo, z grubsza.
Tak, ale jak zrobić?
Prawo wyborcze większościowe, a nie proporcjonalne. Dalej likwidacja takich, a takich ustaw, które powodują bałagan prawny, cięcia biurokracji, znaczy zmniejszenie biurokracji, odchudzenie budżetu państwa i tak dalej, to wszystko wiadomo. Tylko problem polega na tym, że wszystkie te zmiany z urzędu mogą wprowadzić tylko ludzie, którzy są akurat beneficjentami tego, że ten system jest chory, oni świetnie w tym żyją, doskonale się czują i nie mają powodu tego zmieniać.
No i w takim razie nie ma wyjścia. Może pewne wyjście jest.
Nie, ja liczyłem, że jednak mi pan zaprzeczy i powie, że jest jakieś wyjście z tego.
Może jest jakaś perspektywa, jednak ja będę mówił teraz banalne rzeczy, bo pan już powiedział wszystkie niebanalne. Mianowicie, że może jednak nacisk Unii Europejskiej, niezależnie od tego, jaka ona jest i jakie wady wykazuje, będzie tu odgrywał pewną rolę. Teraz, o ile wiem, tam zakłady jakieś mięsne są sprawdzane przez inspektorów Unii Europejskiej, co jest przykładem z innej wycieczki, ale niekoniecznie, no bo one muszą na gwałt spełnić pewne standardy, których nigdy by nie musiały spełnić, gdyby nasi inspektorzy je sprawdzali. Jak czytałem...
Domyślam się, czego pan powiedzie, że również pewne standardy prawne
ale rzeczywiście,
obowiązują w Unii
Europejskiej. Jak czytałem program reform pana ministra Kurczuka, to zauważyłem, że tam, gdzie jest kontrola, wymóg, czy zlecenie, czy dyrektywa Unii Europejskiej, tam oni starają się coś w tym kierunku zrobić, no bo w końcu będą oceniani i będą musieli świecić twarzą. Czyli to jest jakiś kierunek cywilizacyjny. Druga rzecz, która, teraz będę powtarzał opinię innych, druga rzecz, która rodzi pewną nadzieję, no jest to, że wszyscy z nas uważamy, że już dalej tak być nie może. Logicznie to nie jest stwierdzenie, że jak być tak nie może, to nie może być dalej. Przypomina mi to taką anegdotę górala, który patrząc na zbierający potok mówił, musi przestać padać, bo już się wyleje. Otóż nieprawda. Natomiast to niechęć społeczna i pragnienie, żeby jednak wrócić do pewnych norm podstawowych jest tak duże, że być może ta ilość przerodzi się w jakąś jakość.
To znaczy, że te naciski z Unii Europejskiej być może nałożą się naciski ze strony polskiego społeczeństwa?
Od zewnątrz i od wewnątrz, od dołu być może, że to coś da. Ja boję się, przyznam się, jeżeli podejmujemy tego różnego rodzaju akcje z takim czy innym rezultatem, to boję się i mam taki czarny scenariusz. W 2005 przejmuje władza strona prawa, koalicja dwóch czy trzech partii. Okazuje się wtedy, że jeszcze nie uzgodnili, kto czym będzie kierował, że okazuje się w dalszym ciągu, że program koalicyjny będzie dopiero przez szereg tygodni i miesięcy
pisany,
tworzony. Nagle wyjdą gorszące różnice między koalicjantami i w 2007 roku dopiero będziemy mieli wszystkie tego konsekwencje.
To ja pozwolę sobie wrócić do poprzedniej kwestii, tej nuty optymizmu, która jednak brzmiała, że może uda się polski gniew i rozczarowanie zorganizować w taki sposób, aby wywarli także sami Polacy nacisk na swoje elity, zmuszając je do przynajmniej częściowej poprawy sytuacji w naszym kraju. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku w Toku i życzę powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach Fundacji Jusset Lex. Dr Janusz Kochanowski był naszym gościem.